Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Roman Rutkowski, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie. Dzień dobry jeszcze raz.
Witam Państwa, dzień dobry Panu.
Słyszał Pan te liczby o bezrobociu w Gorzowie i w powiecie. Potwierdza Pan, rozumiem.
Nie tylko słyszałem, ale mam odpowiednie dane przed sobą.
To proszę jeszcze raz je przypomnieć i proszę powiedzieć, czy to jest coś, co możemy nazwać bezrobociem, czy to jest błąd statystyczny?
No więc tak, stopa bezrobocia, przypomnijmy, co to jest, to tak powiem, więc w liczniku jest liczba bezrobotnych, a w mianowniku liczba osób zawodowo czynnych. Łatwiej powiedzieć, kogo tam nie ma wśród mieszkańców, no w tym wypadku Gorzowa czy powiatu gorzowskiego. Więc nie ma tam emerytów, rencistów, dzieci, uczniów, studentów, no tych, którzy no, nie mogą być zawodowo czynni. I tak właśnie liczona ta stopa bezrobocia wyrażona w procentach, tak jak tutaj powiedziano w serwisie. 2,2% w Gorzowie, 3,3% w powiecie gorzowskim. Więc można to skwitować tak. Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale mogę stwierdzić, że nie ma jako takiego problemu bezrobocia. Co też nie oznacza, że każdy poszukujący pracy no znajdzie tą właściwą, odpowiednią pracę dla siebie. Bo taka prosta, nazwałbym ją prymitywna, czasami przytaczana definicja bezrobocia to mówi tak, że bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba szukających pracy jest większa niż liczba wolnych miejsc pracy. No to wiadomo, nie wszyscy mogą znaleźć pracę, no i wtedy jest bezrobocie. Ale w zasadzie trzeba by było tę definicję troszeczkę tak rozwinąć, bo bezrobocie jest wtedy, kiedy rzeczywiście liczba osób szukających pracy, niekoniecznie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale w ogóle szukających pracy, jest większa niż liczba, ale odpowiednich dla nich wolnych miejsc pracy, co nie zawsze, że tak powiem, idzie ze sobą w parze, którą te osoby potrafią, mogą i powiem tak, i chcą wykonywać, a pracodawcy mogą i przede wszystkim chcą powierzyć im tę pracę. I teraz im mniejszy rynek pracy lokalny, to pracodawca nawet jak potrzebuje pracownika, ale wszyscy się lepiej znają, no nie? To pewnych osób, no na przykład, no z różnych powodów nie chce zatrudniać.
Wie pan, bo...
I trudno, że tak powiem, jego zmuszać
mnie,
do tego.
Mnie zastanawia co innego. Tak. Skoro pracownicy są poszukiwani, a jak pan powiedział, to ta stopa rejestrowanego bezrobocia nieco ponad 2%, to jak to jest? To są osoby, które nie chcą pracować? Czy są trwale bezrobotne?
No bo, nie chcę bym tak...
Bo jest takie określenie, trwały bezrobotny.
Więc na pewno lwia część z tych osób, bo tutaj dane też można sprawdzić, to są tak zwane osoby długotrwale bezrobotne. Ale to w ogóle tak no, swego czasu, jak miałem okazję, powiedzmy, uczestniczyć w pewnych pracach nad założeniami do nowej ustawy, no ale też i gdzie tylko mogę właśnie stwierdzam, że ta definicja jest taka... niepełna, że po prostu długotrwale, bo kto to jest osoba długotrwale bezrobotna, która pozostaje bez pracy 12 miesięcy w ciągu okresu 2 lat przed zarejestrowaniem. Ale to mówię, to jest 12 miesięcy, a są osoby, które są kilka lat zarejestrowane jako osoby bezrobotne. I zupełnie inny problem jest wobec tych osób, które są kilka lat zarejestrowane, a tych, którzy są kilkanaście miesięcy zarejestrowane. I tutaj, no... Nie wiem, czy to takie trafne, czy nietrafne określenie pana redaktora, ale może nam mówić o takim trwałym bezrobociu. I problemem właśnie jest, jak tych osób, użyję nieładnego słowa, przyznaję, zaktywizować. I tutaj receptą też jest podmioty ekonomii społecznej, centra integracji społecznej w pierwszej kolejności, potem spółdzielnie socjalne w dalszej, jakieś stowarzyszenia, fundacje, non-profit, są, można powiedzieć, jednym z takich elementów. Po pierwsze, najpierw przygotować tego człowieka do podjęcia pracy, do rannego wstawania, do jakiegoś przygotowania i tak dalej. No i potem stwarzać miejsca pracy, to co powiedziałem, odpowiednie dla nich.
Wie pan, bo skoro
i
teraz
ta współpraca musi
bardziej
być.
Pracodawcy poszukują niż pracownicy szukają, to jeszcze ktoś może powiedzieć, że urzędy pracy nie są potrzebne. A propos, no, zgłaszają się do was obywatele ukraińscy? Jaka to jest skala, jeśli w ogóle
no, cały czas, powiedzmy, od już bodajże około 5 lat no, oświadczeń rejestracja oświadczeń na zatrudnianie cudzoziemców, w większości są to Ukraińcy oczywiście, jest to bardzo wysoka, w ubiegłym roku było to ponad 24 tysiące takich oświadczeń zarejestrowaliśmy, w tym roku już prawie 21,5 tysiąca. Czyli można powiedzieć, tak rynek został nasycony, bo w minionych latach to niemal to by, używałem takiego określenia, postęp geometryczny, że w porównaniu z poprzednim rokiem, no kilkakrotnie nawet niekiedy wzrastała liczba tych zarejestrowanych oświadczeń w stosunku do poprzedniego roku. I to jest, można powiedzieć, dla pracodawców no pewna recepta w cudzysłowie, no na brak odpowiednich dla nich pracowników. Podkreślam, odpowiednich. A tutaj jeszcze no, taka uwaga. No, pan mówi, no, to dlaczego są ci zarejestrowani bezrobotni? Też nie chcę tam za daleko uogólniać, ale na pewno istotna część tych osób jest z powodów takich, no, a określę nawet takie określenie, formalnych. Ponieważ bycie zarejestrowanym bezrobotnym, no daje mu ubezpieczenie zdrowotne. Czyli jak ktoś nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to mogę powiedzieć tak, a opieka społeczna, czyli czytaj prezydent, wójt, burmistrz, no z różnych powodów go nie ubezpieczy, no to wtedy najprościej pójść do urzędu pracy, się zarejestrować i ma się, no już tak kolokwialnie mówiąc, darmowego lekarza. Oczywiście do takiej osoby, nawet jak są kierowane do pracy, no to niechętnie tę pracę przyjmują. I nie chcę tu ogólniać, czy pracują na czarno, czy mają jakieś inne źródła utrzymania, a nie chcą wydawać pieniędzy na lekarza.
Jak pan widzi taką sytuację? Bo bardzo mówi się dużo o tym, że no, Gorzów potrzebuje dużego, strategicznego inwestora fabryki takiej no, z wyższej półki. No i powiedzmy, że udaje się takiego inwestora ściągnąć. Inwestor potrzebuje 500, może nawet 1000 osób. Skąd ich wziąć?
No, może inaczej. Nie wszyscy poszukujący pracy, o tak to może określę, czy chcący zmienić swoje obecnie wykonywane zajęcia, na pewno takich jest wielu, no muszą być zarejestrowani w Urzędzie Pracy. To tak na marginesie. Więc na pewno taki duży potencjalny inwestor równolegle, no użyję takiego określenia, do budowy fabryki, no musi też czynić starania, czy sam, czy poprzez jakąś tam agencję pracy odpowiednią, nad rekrutacją, po raz kolejny tego słowa używam, odpowiednich dla niego pracowników. I to mogą być, mówię, osoby, które no, chcą zmienić swoją pracę, nie są do końca zadowolone z wykonywanej obecnie pracy, jak również, no przypominam sobie, o właśnie, nawet strajk w PKS-ie i problem dowozu ludzi, to już patrz, 20 lat już to minie, dowozu ludzi do Volkswagena, no nie, którą tam właśnie ówczesny PKS właśnie no, robił i podczas strajku powiedzmy dalej te kursy były. No gro osób tam dojeżdżało z obecnego województwa zachodniopomorskiego, dawnego gorzowskiego, gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce i tak dalej. Pozwoli Także pan... no, Gorzów jest ośrodkiem, który promieniuje, można powiedzieć, na ościenne gminy. No mówi się o subregionie gorzowskim.
Chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, ale już nie związany z tym, z czym rozmawiamy, bo przecież był pan i parlamentarzystą trzeciej kadencji i jest pan dalej związkowcem.
A nie, szeregowym członkiem NSZZ Solidarność, ale żadnej funkcji nie pełni.
Jasne. W związku, tak. Jutro tak się składa, akurat obchodzimy 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pan jest po której stronie? Tych Polaków, co to twierdzą, że nie było innej drogi i to było mniejsze zło, czy że stan wojenny i jego wprowadzenie było zbyteczne i była to decyzja wymierzona tylko w opozycję, a nie żeby ratować Polskę przed interwencją?
No oczywiście to drugie. Dzisiaj już wiemy, że żadna interwencja nam nie groziła i to jest po prostu, jak mawia klasyk, fakt oczywisty. Wprowadzono stan wojenny, ponieważ no, ówczesna partia, władza, zbrojne ramię tej władzy, można powiedzieć, nie tyle nie były nawet może przygotowane, co nie chciały w jakiś sposób nawet nie dzielić się władzą, tylko dopuścić do tego, że są jakieś niezależne od PZPR organizacje. I sam sposób wprowadzenia tego stanu wojennego, to, że twórcy jego mówili, że było stosunkowo mało ofiar, chociaż tutaj z punktu widzenia no, tych ofiar, czy rodzin tych ofiar, to nie ma znaczenia. Ofiary były i tutaj nie ma dwóch zdań co do tego. Więc to, że było no, stosunkowo mało ofiar, jeszcze raz to powtórzę, to jest zasługa właśnie tego ówczesnego współczesnego, zorganizowanego społeczeństwa, a nie, że władza była tak łagodna i tak po prostu, no, kulturalnie, jak to ktoś tam kiedyś powiedział na wiecu jakimś tam, że kulturalnie tam zamykała, internowała i tak dalej, i tak dalej. Zarówno 13 grudnia 81 rano przychodzono w nocy i zabierano ludzi, kiedy jeszcze stan wojenny formalnie nie był ogłoszony. Potem sędziowie skazywali za organizację strajków, chociaż dopiero stosowne dekrety były kilka dni później ogłoszone, więc praktycznie nie wiadomo na podstawie jakiego prawa Sąd Najwyższy potem podjął uchwałę, że rozgrzeszając ich i tak dalej, i tak dalej. Mnie również, powiedzmy, niecały rok później, no jak zwinięto, tak się to określa, nie powiedzmy w południe, nie tamtego, tylko wcześnie rano z akademika. I dla mnie taki rok 82 to jest ważny, ponieważ jak 13 grudnia no, wziąłem jakąś gazetę, którą tam nam powiedzmy dano do celi, no to usłyszałem takie słowo zawieszenie stanu wojennego 31 grudnia, zwolniono internowanych, no ale dla mnie odsiadka dopiero się zaczynała, że tak się wyrażę. No,
skończyliśmy akcentem historycznym. Dziękuję. Roman Rutkowski, jak było słychać, wspomina jeszcze tamte czasy, bardzo dobrze pamięta to, co się wtedy wydarzyło.
No, pewnych rzeczy się nie zapomni.
Szeregowy związkowy z parlamentarzysta trzeciej kadencji, ale dzisiaj w roli głównej jako zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję.
Dziękuję również.